Kapitalizm jako jedyny horyzont, komodyfikacja życia. Autor, Fundacja Dobre Państwo. Jeżeli przyjąć za Brankiem Milanowiciem, że dzisiejszy świat ekonomiczny stanowi jednolity system oparty na prywatnym kapitale, prawnie wolnej sile roboczej i produkcji zorientowanej na zysk, trzeba przełknąć coś jeszcze trudniejszego. Nie istnieje już żaden realny systemowy konkurent, który mógłby służyć za punkt odniesienia. Kapitalizm zwyciężył nie z powodu swojej sprawiedliwości, lecz brutalnej funkcjonalności w dwóch wymiarach, które w praktyce okazały się ważniejsze niż ideały. Potrafi generować bogactwo oraz organizować ludzkie dążenie do korzyści w sposób względnie stabilny i skalowalny. Milanowicz mówi wprost, że ludzkość została zunifikowana w ramach jednego systemu. Tytuł jego pracy Capitalism Alone nie jest więc retoryczną prowokacją, lecz chłodnym sprawozdaniem z placu boju. Ten systemowy sukces ma jednak cenę, którą ekonomiści zbyt długo traktowali jako koszt zewnętrzny, zbywając ją socjologom i filozofom. Chodzi o specyficzną transformację logiki świata przeżywanego, w której przedrefleksyjny kontekst wspólnoty jest stopniowo kolonizowany przez perspektywę rachunku ekonomicznego. Gdy rynek staje się podstawową formą koordynacji działań, a efektywność ostatecznym argumentem w sporach, niemal nieuchronnie dochodzi do urzeczowienia relacji, które dotąd podlegały innym kryteriom – lojalności, godności, wzajemności czy miłości. Milanowicz rozpoznaje ten proces w kategoriach komodyfikacji. Komodyfikacja, czyli proces przekształcania wszystkiego w towar, nie polega tu jedynie na włączaniu nowych sektorów gospodarki w obieg rynkowy. To coś znacznie głębszego – stopniowa przemiana więzi i doświadczeń w kwasi-kontrakty, których sens mierzy się bilansem zysków i strat. Z chwilą, gdy o sukcesie jednostki i instytucji zaczyna decydować przede wszystkim strumień dochodów, następuje subtelna, lecz fundamentalna zmiana. Roszczenia do prawdy, słuszności i autentyczności stają się drugorzędne wobec jednego nadrzędnego pytania. Czy to się opłaca? Profetyzm diagnozy Milanowicza nie polega zatem na wieszczaniu upadku systemu, lecz na precyzyjnym wskazaniu jego zdolności do nieograniczonej ekspansji w głąb codzienności. Kapitalizm nie tylko integruje globalne gospodarki, on przebudowuje samą ludzką wyobraźnię, w której stawką coraz rzadziej jest dobre życie, a coraz częściej dobrze wyceniane życie. I to właśnie tutaj, w tym nowym krajobrazie aspiracji, kluczowym mechanizmem kolejnej fazy staje się komodyfikacja usług i czasu. To, co socjologowie opisują jako przejście od rodziny produkcyjnej do konsumpcyjnej, w ujęciu Milanowicza nabiera bezlitosnej, ekonomicznej precyzji. Rodzina? Niegdyś samowystarczalna jednostka wytwarzająca dobra na własny użytek, przekształca się w wyspecjalizowaną jednostkę zakupową. Usługi, które tradycyjnie świadczono w ramach niewypowiedzianych więzi wspólnoty, podlegają metodycznemu utowarowieniu. Gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi i starszymi, wsparcie w chorobie. Wszystko to staje się usługą rynkową, opatrzoną cennikiem, umową i standardem jakości. Ten ruch nie jest jednak neutralną zmianą technologiczną ani prostą kwestią wygody. Stanowi wyraz głębszego przeformatowania sfery domowej przez logikę bezwzględnej efektywności. Skoro czas wysoko wykwalifikowanego specjalisty w liberalnym kapitalizmie merytokratycznym jest wyceniany wysoko, każda godzina poświęcona na nieodpłatną pracę domową staje się kosztem alternatywnym, którego nie można zignorować. Racjonalna decyzja brzmi zatem: zlecić, zakontraktować, nabyć na zewnątrz. W imię maksymalizacji produktywności zawodowej dokonuje się więc outsourcingu relacji opiekuńczych. Warto w tym miejscu przywołać refleksję Elżbiety Mączyńskiej, która analizując gospodarkę nietrwałości pisała o systemie generującym wciąż nowe pola aktywności, którego miary sukcesu nie odróżniają tworzenia dobra od produkcji szkody. Jej pytanie, po co nam zbrojenia, reklamy czy spekulacje finansowe, skoro nie przybliżają nas one do poprawy jakości życia, trafia w strukturalny ślepy punkt dominującego paradygmatu ekonomicznego. To pytanie o sens wzrostu, który jest celem samym w sobie. Komodyfikacja usług domowych jest klasycznym przykładem tego ślepego punktu. Produkt krajowy brutto rośnie, ponieważ rośnie wartość rynkowa kupowanych usług, a statystyki triumfalnie ogłaszają, że gospodarka się rozwija. Jednocześnie jednak zanika pewien typ relacji opartych na logice daru i wzajemności. Wzmacnia się atomizacja, ponieważ coraz mniej jest powodów, by trwale dzielić z kimś życie, zwłaszcza w wyższych przedziałach dochodowych. Relacje można przecież w znacznej mierze zastąpić usługami. Komodyfikacja usług domowych ma jednak znacznie subtelniejszy wymiar. W gruncie rzeczy jest to komodyfikacja samego czasu. Gdy jednostka kupuje sprzątanie czy gotowanie, nie nabywa jedynie wykonania czynności, lecz odzyskuje godziny. To, co kiedyś było organiczną tkanką życia, zostaje pocięte na segmenty i przeformatowane na portfel godzin, który można, a nawet trzeba, optymalizować. Każda chwila otrzymuje swoją cenę. Paradoksalnie jednak proces ten wcale nie prowadzi do wyemancypowania czasu wolnego jako sfery autentycznej refleksji. Globalna infrastruktura cyfrowa natychmiast kolonizuje odzyskany czas, oferując w zamian nieprzerwany strumień bodźców. Czas uwolniony od obowiązków w kuchni zostaje natychmiast wprzęgnięty w cyfrowe kieraty, łańcuchy maili, zdalne spotkania i niekończące się projekty. Współczesny kapitalizm nie mógłby istnieć bez drugiego wielkiego rozdzielenia. Rewolucja informacyjna pozwoliła na bezprecedensową separację mózgu od mięśni globalnej gospodarki. Kontrola, projektowanie i strategia mogą być dziś skoncentrowane w jednym biurowcu w Dolinie Krzemowej, podczas gdy sama produkcja rozprasza się po całym globie. Mózg operacji pozostaje w centrum, ręce pracują na odległych peryferiach. Ta fragmentaryzacja wykracza jednak daleko poza mury fabryki. To cała architektura życia społecznego ulega procesowi dekompozycji. Praca, edukacja, opieka, a nawet relacje uczuciowe są rozkładane na wyodrębnione moduły, które można następnie urynkowić lub zautomatyzować. Kluczową siłą napędową w tej globalnej maszynie jest ruch siły roboczej, zwłaszcza z peryferii do zamożnych centrów. W świecie gigantycznych dysproporcji dochodowych migracja staje się podstawowym mechanizmem korygującym. I właśnie w tym punkcie dochodzi do zderzenia trzech porządków. Zimnej logiki globalnej efektywności, opiekuńczej logiki państwa dobrobytu oraz demokratycznej logiki politycznej legitymizacji. Nigdzie to zderzenie nie jest tak brutalnie wyraziste jak w modelu kapitalizmu politycznego Zatoki Perskiej. Państwa te oparły swój wzrost na masowej obecności pracowników migrujących, których obejmują systemem kafala. Jest to specyficzna hybryda prawa pracy i imigracyjnego, która systemowo odcina im dostęp do praw socjalnych i politycznych. W rezultacie następuje radykalne, niemal chirurgiczne rozdzielenie przestrzeni pracy od przestrzeni obywatelstwa. Jeśli spojrzymy na ten model jako na skrajny wariant tzw. obywatelstwa light, zobaczymy, jak daleko może posunąć się segmentacja prawa do korzystania z publicznych dóbr. Konsekwencją jest strukturalne usankcjonowanie pełnej komodyfikacji czasu i ciała migrantów. Liberalny kapitalizm merytokratyczny opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, astronomiczne dochody najwyżej opłacanych profesjonalistów są postrzegane jako zasłużona nagroda za kapitał ludzki. Po drugie, ta sama elita zręcznie łączy owe dochody z rosnącymi zyskami z posiadanego kapitału. Branko Milanowicz ukuł na to zjawisko termin homopluutia. Opisuje on osoby znajdujące się jednocześnie w czołówce rozkładu dochodów z pracy i z kapitału. W takiej architekturze systemu wycena czasu osiąga swoje apogeum. Każda dodatkowa godzina pracy elity może wygenerować nowy strumień kapitału, a każda godzina wolna staje się inwestycją w podniesienie własnej wartości. Czas to już nie tylko pieniądz, to kapitał w procesie ciągłej akumulacji. Problem w tym, że ta konfiguracja prowadzi do powstania zamkniętej kasty homopluutów. Kasty, która posiada nie tylko zasoby ekonomiczne, ale i monopol na definiowanie norm społecznych. W tym kontekście głos Elżbiety Mączyńskiej brzmi jak trzeźwiące ostrzeżenie. Przypomina ona, że kapitalizm pozbawiony bezpieczników nieuchronnie prowadzi do gospodarki nietrwałości, w której krótkoterminowy zysk finansowy wypiera troskę o długofalową stabilność społeczną i ekologiczną. Dla współczesnego biznesu sztuczna inteligencja przestała być technologiczną ciekawostką. Stała się strategicznym polem bitwy o globalną dominację. Raporty firmy McKinsey są jednoznaczne. Ponad 90% ankietowanych firm zamierza zwiększyć wydatki na te technologie. Celem nie jest już tylko automatyzacja rutynowych zadań, lecz transformacja całych procesów. Oznacza to wejście w kolejną, głębszą fazę komodyfikacji, która po usługach i czasie obejmuje teraz uwagę oraz same akty decyzyjne. Wybór jako taki stanie się towarem. Decyzja przestanie być praktyką samookreślenia, a stanie się efektem integracji danych dostarczanych przez zewnętrznych operatorów. Obserwujemy przy tym wyraźne zróżnicowanie geograficzne. W krajach Zatoki Perskiej sztuczną inteligencję wpisano wprost w Narodowe Strategie Rozwoju do 2030 i 2031 roku. W Ameryce Północnej dominują narracje korporacyjne skoncentrowane na monetyzacji danych. Unia Europejska próbuje zaś wytyczyć trzecią drogę, stawiając na intensywną regulację, której zwieńczeniem jest akt o sztucznej inteligencji. Dla europejskiego biznesu oznacza to konieczność działania w złożonym otoczeniu prawnym, ale zarazem szansę na zbudowanie przewagi opartej na zaufaniu. Aby zdemaskować wewnętrzną sprzeczność tego systemu, posłużmy się małą prowokacją intelektualną, zagadką opartą na logice formalnej. Rozważmy trzy twierdzenia. Niech P oznacza zdanie, system gospodarczy jest efektywny, niech Q głosi, system jest sprawiedliwy. I wreszcie niech R stwierdza, system jest trwały w długim okresie. Ekonomia głównego nurtu zakładała, że jeśli system jest efektywny, to musi być trwały, czyli P implikuje R. Przyjmowano też, że jeśli ma przetrwać, musi być sprawiedliwy, czyli R implikuje Q. Wniosek wydawał się prosty. Jeśli system jest efektywny, to jest też sprawiedliwy. Jednak twarde dane podpowiadają inne zależności. Efektywność w sensie kapitalistycznym prowadzi do maksymalizacji komodyfikacji. Nazwijmy to zdaniem S. Z kolei system nastawiony na taką ekspansję ma naturalną tendencję do przerzucania kosztów na społeczeństwo i środowisko, co nazwiemy negacją zdania T, czyli brakiem internalizacji kosztów. I tu konstrukcja zaczyna trzeszczeć. System, który nie uwzględnia kosztów własnego funkcjonowania, z czasem niszczy warunki swojej reprodukcji. Okazuje się, że pierwotna obietnica była zbudowana na kruchym fundamencie. Żaden spójny wywód nie pozwala wyprowadzić sprawiedliwości z samej efektywności. Potrzebne są do tego silne warunki instytucjonalne, państwo opiekuńcze i ochrona sfer życia przed logiką rynku. Jakie wnioski płyną z tej analizy dla zarządów i rad nadzorczych? Po pierwsze, komodyfikacja usług i czasu nie jest neutralna. Przedsiębiorstwo, którego model biznesowy przyspiesza atomizację społeczną, w długim okresie podcina gałąź, na której samo siedzi. Po drugie, sztuczna inteligencja nie jest jedynie narzędziem do redukcji kosztów, to instrument do projektowania nowej architektury pracy. Po trzecie, globalny biznes musi przywyknąć do fragmentacji regulacyjnej i budować własne standardy etyczne. Prawdziwe ryzyko nie polega na biernej zgodzie na dalszą komodyfikację wszystkiego. Roztropność wymaga od nas odwagi w wyznaczaniu granic tego, co nigdy nie powinno mieć ceny, czasu naszych dzieci, opieki nad słabszymi czy samej zdolności do formułowania wolnych sądów. Kapitalizm pozbawiony hamulców ostatecznie stanie się systemem kanibalistycznym. Rynek ma pozostać sługą, a nie suwerenem. To jedyna droga ocalenia. Kapitalizm, który nie zna granic, staje się kanibalem własnego istnienia. Czy potrafimy odnaleźć w sobie odwagę, by wyznaczyć granice temu, co nigdy nie powinno mieć ceny? A może staniemy się świadkami triumfu efektywności nad ludzką godnością, skazani na życie w świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż?